Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i to będzie kolejna, druga część naszego małego podsumowania ostatnio widzianych filmów pod tytułem Było oglądane. Poprzednio w zasadzie no, mieliśmy to wszystko zmieścić w jednym odcinku, ale się rozgadaliśmy za bardzo, więc dzisiaj zostały nam filmy o psach, co się dobrze składa, mamy Dzień Psa dzisiaj. Znaczy, kiedy wy to oglądacie, to już jest Dzień po Dniu Psa, ale nie szkodzi, żebyście go świętowali dzień później, nie? Wasze psy na pewno na tym nie ucierpią.
My świętowaliśmy dzisiaj, oglądając drugi z filmów o psach.
Tak, bo stwierdziliśmy, że w sumie zostały nam dwa filmy, z czego jeden jest o psie, a przypomniało nam się, że w sumie niedawno był film o psie, dosyć słynny, z racji tego, że było to jeden z tych najgorszych biznesów Foxa, zanim Disney go jeszcze przejął.
Myślałam, że to jest ekranizacja słynnej powieści i jeden z najbardziej legendarnych psów na ekranie.
Tak, no, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. No to jest film, który przeszedł do historii przez to, że po pierwsze miał cyfrowego psa, co pewnie będzie normą za jakiś czas, ale teraz wciąż...
Jak psy wyginą?
Nie, no po prostu, bo będzie taniej po prostu użyć psa w CGI. Na razie to jest jeszcze drogo, więc jeszcze nikt się nie będzie na to decydował tak masowo, ale prędzej, że później to się wydarzy. Na razie jeszcze jesteśmy przerażeni, ale za jakiś czas to się zmieni. Tak. A druga rzecz jest taka, że właśnie ten film kosztował kupę pieniędzy. Kosztował 150 milionów dolarów. I nie wiedzieć te pieniędzy za cholerę. I zarobił ile? 100 na całym świecie, więc...
Czy widać o tyle, że wszystko w tym filmie jest cyfrowe, więc myślisz sobie, co ten film zrobił w komputerze? I potem czytasz, tak, nawet nie pojechali na Alaskę, nie? Siedzieli w Kalifornii.
No, oczywiście mowa o filmie Call of the Wild. O, bardzo ładny
skrzyżak. Zew krwi po polsku. Czyli właśnie ekranizacja powieści Jacka Londona, nie pierwsza już, ale przez wiele lat nie było żadnej takiej chyba silącej się na wierność. Ta taka ostatnia, najsłynniejsza z 35 roku. No więc ktoś stwierdził, dobra, to robimy jeszcze raz. Mhm. No i zrobili. I powiem wam, że ja w ogóle nie miałam pojęcia, jakby oglądając ten film... Tego filmu nie ogląda się jak ekranizację faktycznie tej, wiecie, takiej dosyć już leciwej, no ponad stuletniej powieści, która próbuje ci coś powiedzieć o naturze, o człowieku, o tych takich, powiedzmy, mądrych tematach, o których potem czytasz, że one są w tej książce. Faktycznie widzisz, że one są w tej książce, ale jakby... Mnie tego nie ma, to jest po prostu przygodowy film o psie.
Nie no, ja mam wrażenie, że...
W ogóle nie widać, żeby ten film próbował opowiedzieć o czymkolwiek. Przez połowę tego filmu w ogóle nie wiadomo, do czego on zmierza. Jakby o kim będzie ten, film.
Tak. Znaczy to jest tak właśnie, jakby ci właśnie ktoś z poprzedniej epoki próbował coś wytłumaczyć, ale przez to, że wiesz, masz taką gigantyczną barierę pokoleniową, to, to nie rozumiesz za bardzo, o co chodzi, ani jeśli cokolwiek miałoby do ciebie trafić, to tego nie widzisz. No i trochę tak się ogląda ten film. Plus ja jestem pewien, że to musiał jakieś pranie brudnych pieniędzy wejść w grę, no bo ja sobie nie wyobrażam, wiesz, kto wymyślił sobie nagle wyłożyć tyle kasy na ten film, zatrudnić naprawdę niezłych aktorów do tego, bo w tej... No, w głównej roli jest cyfrowy pies, ale drugą ważniejszą postacią jest Harrison Ford, jest Dan Stevens, jest Karen Gillan w takiej malutkiej rulce, więc podejrzewam, że wiesz, że i tak bym musieli zapłacić sensowne pieniądze.
Karen Gillan to jest tak w tle i mówi dwa zdania, że jeśli nie wiesz, że tam jest Karen Gillan, to naprawdę bardzo trudno się zorientować, że ona tam jest.
Więc po co?
Co tu zaszło, nie? Jakby to mógł być ktokolwiek.
Ale przez to, że to była Karen Gillan, to pewnie trzeba było zapłacić więcej, więc mówię, ja mam takie podejrzenie, że tutaj ktoś chciał tych pieniędzy się pozbyć, przemielić się, tak, i dlatego powstał ten film. No bo właśnie jeszcze właśnie dochodzi ta cała warstwa realizacyjna i to, że w ten film akcja się dzieje na Alasce i tam właśnie w czasie gorączki złota i tak dalej, więc mamy te piękne krajobrazy, lasy, doliny, pogórki, łąki, tego typu rzeczy, lasy.
Zwierzyna,
bo lasów jest więcej. Zwierzyna i tak dalej. I potem tak patrzysz i myślisz sobie, kurde, coś tu nie gra, nie? I przypomniałem sobie, kiedy ostatni raz miałem takie uczucie. Jak oglądałem Króla 2. I też, no, to jest film Foxa, ale oczywiście już wydany pod czujnym okiem pana Disneya, jako 20th Century, tak?
Studios, chyba.
Tak. Bez Fox już. Tak. Więc od razu mnie to...
I to był pierwszy, to jest pierwszy film pod tym nowym brandem.
No, dobry start. No i od razu mi się przypomniało właśnie to samo uczucie, kiedy patrzysz na coś i wydaje ci się, no, fajne takie, faktycznie ładnie to wygląda, realistycznie, nie ma się do czego przyczepić, ale wiesz, że coś jest nie tak.
Wiesz co, to ja mam trochę inne skojarzenia. Jakby dla mnie Król Lew jest jednak półkę wyżej, bo też dlatego, że w Królu Lwie nie ma ludzi. I w Królu Lwie masz cyfrowe zwierzęta na cyfrowych krajobrazach. I jak już przyzwyczaiłeś się do tego, że to są trochę dziwne zwierzęta, które trochę mają mimiki, trochę nie do końca, moim zdaniem jakby w jakimś momencie to przynajmniej między sobą, gdzieś w ramach tej konwencji jest spójne, jakby to nie pasuje w ogóle do fabuły i tak dalej, bo Król Lwie to już żeśmy się nagadali, ale przynajmniej nie masz takiego kontrastu między tym, co w jednym momencie widzisz na ekranie. Ten film jest bardziej jak Doktor Dolittle, na którym zasnęłam, więc nie mam o nim szczególnej opinii, poza tym, że był tak nudny, że zasnęłam po 30 minutach, bo tutaj mamy interakcję żywych aktorów z niczym i cyfrowe...
I widać, że to jest niczym.
I macie, i jakby wiecie, scenografia jest skonstruowana tak, że widać, że to stoi jedna chata, którą ktoś postawił na tle cyfrowej rzeczy, green screenu. Widzisz tego Harrisona Forda w tej łódce i widać, że jest aktor, który po prostu siedzi i macha wiosłem, a za nim w tle ktoś po prostu puścił wodospad. Po prostu to się tak wszystko ze sobą nie spina. I te zwierzęta, jakby... Jak się ma jakby nieruchomych kadr, to jeszcze jakoś to wygląda. Ale w momencie, jak te zwierzęta zaczynają się poruszać, o mój Boże, to normalnie ma się wrażenie, jakby roboty zrobiły ten film. Jakby one myślały, że tak to powinno wyglądać. Bo jakby cały czas tak podskórnie czuć, że o mój Boże, to coś jest tak bardzo nie tak, że pies się tak nie rusza, że jakby...
Znaczy rusza się... Trochę tak, ale nie do końca.
To nie do końca
jakby,
tak.
Jakby ten, trochę za dużo jest z takiego właśnie animka w tym psie, w sensie, że on jest troszkę bardziej giętki, trochę taki bardziej żywy niż normalny pies. Jakby nie czujesz tego, że wiesz, że, no, że to jest zwierzę, które ma kości i tak dalej, tylko to jest coś takiego bardziej, no nie wiem. No wiesz, że to nie jest, nie ma tego tam. No umówmy się, tak, o to chodzi, nie? Bo zamiast psa był aktor w stroju motion capture. Nawet nie było tak, że wiecie, że wzięli psa do studia motion capture, jakiegoś psa tresowanego i po prostu pobiegali z nim, zrobili jakieś kółka i tak dalej i to przełożyli do komputera, tylko po prostu biegał facet w kostiumie i na niego nałożyli tego psa wirtualnego, nie?
No tylko wiesz, jakby to, że tam na człowieka coś nakładają, to jakby to nie jest problem, tak jakby widzieliśmy, jak można na człowieka nałożyć małpę i że to działa i że czujesz uczucia, jakie ona wyraża,
no
i dobra, tak dalej.
Więc jakby
tu wiecie, problemem nie jest to, że tam jest motion capture typa, tylko problemem jest to, że ta finalna konstrukcja tego psa jakby no w ogóle nie rezonuje. Jakby... Nie ma
bohatera ani postaci, nie? Jakby, no, to może być pies, ale to wciąż może być postać jakby w filmie, nie? Która, z którą jakoś tam, na którą się przynosi uczucia. To nie da rady, bo wiesz, że to nie istnieje. Wiesz, że nie ma czegoś takiego na ekranie. I to jest... I właśnie to mnie zadziwia, wiesz, że okej, jak masz tanie filmy, które są robione po kosztach, to rozumiesz, że wiele rzeczy się po prostu robi w CGI, bo tak jest taniej dzisiaj, nie? Jakby, wiesz czemu dzisiaj na przykład, jak masz tanie horrory, to zawsze masz krew CGI, te wszystkie efekty masz robione w CGI, nie tak jak kiedyś, wiesz, za pomocą efektów praktycznych, no bo taniej jest po prostu, nie? Dużo łatwiej jest zrobić coś dzisiaj komputerowo niż jakkolwiek inaczej. Dzisiaj jak chcesz zrobić film, gdzie masz praktyczne efekty, to wiesz, że wydasz więcej na to i wiesz, że musisz po prostu ułożyć dużo więcej. Czy w ogóle, no nie wiem, właśnie wybrać się na plan gdzieś, albo pojechać w podróż, czy coś tak, i tak dalej. I jakby ktoś mi powiedział to w ten sposób, nie? Że no oni tutaj kręcili to, robili to wszystko w CGI, no bo tak taniej, nie? To jest tani, mały film po prostu o psie, no, żeby sobie ludzie poszli w niedzielę zobaczyć całą rodziną do kina, nie? Czy żeby potem poleciał sobie w telewizji. No i bym stwierdził, okej, dobra. Ale to kosztowało 150 milionów dolarów, więc najwyraźniej wyniosło ich to drożej, niż by ich pewnie wyniosło podróż do tej cholernej Alaski i kręcenie tego filmu tam. Mamy jeszcze za chwilę ten drugi film o psie, jeszcze nie będę oczywiście tutaj przyprzedzał faktów, ale jaki on miał budżet? 40 milionów! I wygląda 3 razy lepiej!
I są tam prawdziwe psy.
Są prawdziwe psy i prawdziwe krajobrazy, nie? I no, jednak, no, wiesz, to jest trochę pocieszające jednak, że czego by nie robić, jakby się, wiesz...
Czyli nie masz racji, skoro mówisz, że cyfrowe psy są tańsze. Tam były prawdziwe psy i film był tańszy.
W teorii by się wydawało, nie? Jakby, że okej, okay, że wiesz, no może nie są, nie? Nie mam pojęcia, jak to wygląda, ale jakby ktoś mi powiedział, wiesz, jakbym przeczytał jakiś wywiad na przykład i by mi twórca tego filmu powiedział, że no mamy cyfrowego psa, bo zwyczajnie, wiesz, zatrudnienie prawdziwego psa i trenerów i tak dalej i jeszcze na przykład podróżowanie z nim gdzieś tam do Alaski czy coś za dużo by kosztowało, nie? No to bym stwierdził, okej, no rozumiem, nie? Nie podoba mi się to, ale rozumiem. Ale właśnie patrzę na budżet tego filmu i zastanawiam, jak do tego doszło, nie? Jakim cudem by... Kręcili to, kurczę, w Kalifornii, w Los Angeles. I kosztowało ich 150 milionów dolarów, więc najwyraźniej to ta super animacja i faktycznie była droga i top-notch i po prostu wzięli technologię po prostu z Króla Lwa, jeśli to tyle kosztowało. Tylko, że nie wiem po co, bo efekt wciąż nie jest dostatecznie dobry i to już zacząłem mówić, to jest bardzo pocieszające moim zdaniem, że mogą się magicy od efektów specjalnych, wiesz, starać, nie wiadomo jak, i tak nie zastąpią prawdziwego zwierzęcia, i tak nie zastąpią prawdziwego krajobrazu, bo od razu widzisz, że coś jest nie tak. I mam wrażenie, że to jest jeden z powodów, dla których ten film nigdy się specjalnie, wiesz, nie przyjął, nie? Wiadomo, że taki film i tak nie będzie mega popularny, ale na pewno nie na tyle, ile by liczyli po takim budżecie.
Ja się dziwię, że ten film, jeśli no ktoś już miał na niego pomysł, chciałby się, nie wiem, odświeżyć tutaj klasykę i tak dalej, że to po prostu nie jest film animowany. Zwłaszcza, że reżyserem tego filmu jest reżyser filmów animowanych, między innymi Jak wytresować smoka. I moim zdaniem jakby zarówno ta fabuła, jak i właśnie to, nie wiem, ta obecność zwierząt i tak dalej, to by wszystko dużo lepiej wypadło jako po prostu animacja, tak? Jakby w ogóle konstrukcja tego filmu jest taka strasznie dziwna, bo przez długi czas po prostu rzeczy się dzieją, ale film nie ma żadnego story arku, jakby nie wiadomo, do czego ten film zmierza.
Serio,
i mam wrażenie, że to jest jakby taki sposób narracji, który dużo łatwiej akceptujemy w filmach animowanych. Mm. Że tam często też jest tak, że poznajemy jakiegoś bohatera i podążamy za nim, niekoniecznie jeszcze wiedząc, do czego to będzie jakby tam zmierzało, czy jakby jest taka bardzo epizodyczna struktura rzeczy, które mają miejsce, tak? Że bohater trafia gdzieś, dzieje się coś, potem trafia gdzieś, dzieje się coś. A jakby... No nie wiem, jakby... Wydaje mi się, że tutaj przez to, że właśnie to jest taki film fabularny, który udaje, że jest taką właśnie wielką superprodukcją, takim ważnym filmem, to mam wrażenie, że jakby tym bardziej widać te wszystkie braki. Tym bardziej widać, że ten film nie zmierza do nikąd, tak? Jakby nawet Harrison Ford, który jest jednym z głównych bohaterów, tak, jest na plakacie tego filmu, de facto tak naprawdę w połowie tego filmu zaczyna odgrywać jakąkolwiek rolę. I to też nie tak, że on ma tam super jakiś ważny wątek. To jest taki, nie wiem, taki wątek bohatera drugoplanowego w każdym innym filmie. Mhm. Więc co, bohaterem pierwszoplanowym jest pies i wątkiem tego psa jest zrozumieć, że jest dziki? I nie wiem, co ten film chciał mi powiedzieć.
No ja też nie mam pojęcia, wiesz, w ogóle tak, historia zaczyna tak, że mamy tego psa, który ma właściciela, który no rozpieszcza go generalnie i ma w dupie, że ten pies chodzi i rozpierdala wszystko dookoła, nie? I masz psa, który żyje jak mączek w maśle. I zostaje porwany. I zostaje sprzedany, jest bity w międzyczasie, bo ci porywacze psów nie dbają za bardzo o warunki odpowiednie dla tych zwierzaków. Zostaje sprzedany jako pies potem pociągowy i ma ciągnąć zaprzęg razem z innymi psami. I widzimy, jak ten pies się pnie w górę tego zaprzęgu.
No widzimy, że się socjalizuje z innymi psami, że jakby też... Jakby...
Odkrywa swoją pozycję generalnie w naturze, tak? Wśród innych psów. I widzimy, jak te relacje między psami działają i jednocześnie on też zyskuje szacunek tego swojego nowego właściciela i dokonuje paru heroicznych czynów, a potem koniec końców okazuje się, że cywilizacja wbiła i sorry, nie potrzebujemy zaprzęgu, teraz mamy telegram. Więc psy zostają znowu sprzedane do innego typa, tym razem, którym jest Dan Stevens ze wszystkich osób. I trochę mi przykro, że mówiąc, że wczoraj się nachwaliliśmy, że o super rola, fajnie, że tutaj ten mógłby grać więcej w jakichś fajnych produkcjach, a dzisiaj go obserwujemy po prostu w tym gównie.
Znaczy wiesz co, ja mam nadzieję, że jeśli ten film miał taki budżet, to że faktycznie on chociaż zarobił dużo pieniędzy i dobrze mu się żyje i potem... może zagrać w czymś na przykład bardziej z pasji, a autentycznie to jest jakby, to nie tak, że on jest zły w tej roli, jakby to jest po prostu taka karykatura roli, jakby on nie ma co tu grać w tym filmie, no. Jest takim bardzo złym, jest tak najbardziej złym właścicielem psa, jak sobie możecie wyobrazić, że po prostu no ma te psy, które mają dociągnąć mu zaprzęg gdzieś, więc zamiast sprawić, żeby no, psy długo mogły ciągnąć zaprzęg, to oczywiście pierwsze co robi, to chce je bić, albo chce je zastrzelić, albo generalnie grozi tym psom, jakby te psy mogły załapać, o co mu chodzi. I jak wszyscy mu mówią, że nie wjeżdżaj tu na lód, bo się zarwie i zginiecie, to on oczywiście, nie, ty na pewno nie chcesz, żebym ja zdobył moje złoto, nie? I po prostu jeszcze ma takiego wąsa, którego się prawie że kręci, no.
To jest jakiś pojebany leprikon po prostu, który chodzi...
Złoto, gdzie moje złoto? You wanna take
me gold?
Więc...
Wanna steal me gold? On ma jeszcze tą siostrę, która w ogóle cały czas mówi Hal, co ty robisz w ogóle?
Tak. Ale siedzi na... Ale jakby no, akceptuje to, co
się dzieje. I jeszcze ona ma męża, który też tam koło niej biega i co z tym, że po co są te postacie w ogóle, nic tutaj nie robią.
No one były w książce, tak? Jakby na zasadzie, no, ktoś przeczytał książkę, a no był taki wątek, no dobra, to zostawmy, nie?
No i potem ten nasz pies zostaje z tym Harrisonem Fordem, który jest poszukiwaczem złota, ale takim dobrym, takim, który dużo w życiu przeszedł, więc on już jest mądry i sędziwy i wie, że
złoto to nie wszystko.
Tak, że jest jeszcze natura i uczucia i honor i tak dalej. No a Hal, Dan Stevens, czyli ten właśnie filmowy Hal, no jest tym złym poszukiwaczem złota, który tylko złoto i nic więcej. Życie się dla niego nie liczy, natura się dla niego nie liczy, nic się dla niego nie liczy. No i on sobie rusza swoją drogą, a ten pies zostaje z Harrisonem Fordem i się zaprzyjaźniają.
Kto rusza swoją drogą?
No ten zły poszukiwacz złota.
No nie, on rusza tropem naszych bohaterów.
Nie, no on rusza sobie tam poszukiwacz swojego
złota.
Okej,
myślałam, że już jesteś dalej. Przepraszam.
No właśnie. No a pies się zaprzyjaźnia z Harrisonem Fordem, wszystko jest fajnie, sobie razem żyją i ruszają w podróż, żeby odkrywać świat i tam potem później poznajemy backstory tego bohatera Harrisona Forda, że on miał syna, ale zmarł.
I to jest to backstory, to jest jedno zdanie, jakby tam nie ma więcej. No miał syna, ale syn zmarł.
Ale mieli ruszyć w podróż kiedyś, więc teraz Harrison Ford ruszył sam, no bo nie ma jak syna.
No z psem.
No tak, z psem, ale tę samą podróż. I w międzyczasie przypadkiem odkrywa złoto, że tam było. I to jest jakiś morał czy coś?
No mora nie, no potem przychodzi zły Dan Stevens, który cały czas podążał ich tropem i generalnie umiera, bo...
dupy, bo psy uciekły mu. I w sumie dobrze, nie? Chociaż dobrze się skończyło.
Morał tej historii jest taki, że Harrison Ford nie chciał złota, więc umarł, a Dan Stevens chciał złoto i też umarł. No. Więc generalnie jedyną osobą, która wygrywa, jest pies, który wreszcie nie jest uwiązany żadnymi więzami z tym światem ludzi, tak. I może odbiec z wilkami, tak jak natura mu każe.
No w ogóle, bo tego psa nawiedza cały czas duch lasu, którym jest taki wielki czarny wilk. I to jest jego... Ja to wykombinowałem, że to jest po prostu... To jest jakby... Takie
z jego fursona.
Nie, fursona psa. Nie może być fursony psa.
No jak to nie?
Każdy pies ma fursona automatycznie. Nie, bo to jest takie jakby uosobienie... czy uzwierzęcenie raczej... tych wszystkich przodków psów, nie? Tych wilków, które tam biegały kiedyś wolno, a potem zostały uciemiężone przez ludzi. A teraz ten wilk mówi, wstań i...
Z kolan.
Wstań, powiedz, nie jesteś sam i rusz do lasu. No i on tak robi. I mało tego, przecież te psy, które uciekły, pewnie też uciekły do lasu, więc tylko psy w sumie wyszły dobrze na tym wszystkim.
No w ogóle chcę powiedzieć, że ten wątek szlachetnego Harrisona Forda to jest w ogóle tak bardzo podlukrowany w tym filmie, bo w książce on i jego kumple tam łowili złoto albo po prostu zabili Indianie, którzy przyszli. I tyle. I wtedy pies sobie poszedł, nie? Jakby nawet nie ratował Harrisona Forda.
To jest lepsze zakończenie, szczerze mówiąc. Ej,
To bardziej właśnie przemawia, wydaje mi się, do tego, co faktycznie Jack London chciał powiedzieć w swojej książce. A w tym filmie to właściwie, no nie wiadomo, jaki jest morał, no. Że źle, że telegraf im kładą, bo psy są bezrobotne, no ja nie wiem.
W sensie, że co? Że wszyscy powinniśmy olać w ogóle i iść do lasu, bo nie nadążymy w końcu?
Wydaje mi się, że jakby tutaj... No właśnie ten film jakoś tak wypacza w ogóle wszystko, co miało nam zostać w głowie po tej opowieści.
Miało zostać w głowie po tej opowieści, szczerze mówiąc. Bo ani to nie jest fajny film przygodowy, ani właśnie to, wiesz, nie dajcie jakiegoś tego morału.
Film przygodowy to się w ogóle... To jest bardzo mało przygód. Jakby to jest bardzo dużo takich sekwencji, gdzie po prostu, no, bohater wypłynął łodzią. No płyną, no, nic się nie dzieje. No, jakby żadna przygoda ich tam nie czeka. No, żadne, nie wiem, zwrot akcji, nieszczęście. No, po prostu płyną,
to
tak?
To,
są te sceny, jak ten pies te sanie ciągnie, nie? No to, no dobra, no, za pierwszym razem tam wpadł w zaspę, bo się potknął. A później, no po prostu ciągnie, no. Coraz lepiej mu idzie, no. I to tyle.
No nie, no, potem jeszcze duch lasu wskazuje drogę i dzięki temu... listy docierają na czas.
W ogóle to ten wątek, że listy docierają na czas, jeśli przemawiam, oglądam znowu jakąś opowieść o świętym Mikołaju i wow, cieszymy się, że listy dotarły na czas.
No i to jest tyle takich żywatych motywów, jak dobijają z tymi listami, dają ludziom te listy i wszyscy, o kurczę, list, nie, super. Wreszcie napisał do mnie ktoś tam z rodziny i ten listonosz tak patrzy i mówi, to nie są do psa mówi oczywiście, to nie są listy, zobacz, nie, to są uczucia, to są coś tam jeszcze. Tak naprawdę przynieśliśmy ludziom nadzieję i tak dalej.
Tak.
Kurna, list przyniosłeś. A tam pewnie jakieś reklamy w ogóle, wiesz.
No.
Jakieś zaproszenie na targi, z tego typu pierdoły. No i to właśnie kurczę...
Ten film jest bardzo niespójny, bo w ogóle właśnie są te... Na przykład jest ten motyw listów. Jest Harrison Ford, który cały czas pisze listy do tego zmarłego syna, tak przynajmniej mi się wydaje.
Nie do matki?
Jakiej matki?
Do tej byłej żony swojej.
A po co miałby do niej pisać, jak to była żona?
Bo dzieli się swoimi uczuciami po śmierci syna, bo nie był w stanie się nimi podzielić, jak wiesz.
No to fajnie, że wyjechał i się dzieli list. Nie, no, ja myślałam, że on do syna pisał. Bo
nie,
później jeszcze
pisze
później, jak, później jeszcze ten dziennik taki prowadził, jak z tym psem.
Nie wiem, jak
tam...
dziennik, ale wiem, że ten list na przykład, który chciał wysłać, no to wysyłał do żony.
Okej.
Okay. Była.
A ta narracja, która jest jego, to on to mówi z zagrobu, on to pisze w liście.
No,
jaki jest sens tej narracji?
Połączył się z naturą najwyraźniej. I jest teraz duchem lasu razem zresztą. W ogóle cały ten motyw, który, nie wiem, chyba jest najważniejszy w tym filmie, czyli to, że masz tego psa, który był wcześniej udomowiony i nagle odkrywa w sobie ten właśnie zew natury i rusza. To by było nawet ciekawe, tylko żeby poświęcić temu też jakąś chwilę, bo wiesz, ja byłem przekonany do tej pory, że jak weźmiesz takiego psa, który do tej pory żył z ludźmi, i go wrzucisz w dziką przyrodę, no to nie będzie miał tak wcale łatwo. W sensie to nie jest tak, że od razu chyba odkryje w sobie po prostu wilka.
No nie, raczej go te wilki zjedzą, no jakby...
Tutaj... Tak, w sensie, no nie jest to uczony jakieś zachowanie. Jakby, okej, no w tym filmie jeszcze widzimy, że on tak stopniowo jakby też poznaje różne tam ten... Ale to właśnie to jest w miarę ciekawe, nie? Czy właśnie... To by była fajna metafora, tak? Tego psa, który był... żył według tych zasad, które mu narzucono, ale ostatecznie uwalnia się od tego i rusza ze swoimi tutaj ziomkami, wilkami. Tylko, że... No, to musiał naprawdę się nagimnastykować, żeby coś do tego, wiesz, przypisać, nie? Albo odnieść to jakoś szerzej, bo film tego nie robi.
Jakby wiesz, ja tu nie jestem... Nigdy nie lubiłam tego nurtu książek właśnie o jakichś psach i tak dalej, więc no, nigdy nie czytałam Londona, ale z tego co czytam o tych książkach, no to właśnie to plus Biały Kieł, który przedstawił historię jakby w drugą stronę, gdzie masz tego wilka, który powoli staje się tym udomowionym psem, no to właśnie to miało być takie spojrzenie na ten taki powiedzmy konflikt tego, tej natury, tej takiej naszej prawdziwej i tego jakiejś takiej cywilizacji, że jakby no wiesz, nie chodziło o psa, tak? Czy o wilka, to była ta bardziej taka metafora też nas i w ogóle wszystkiego, metafora życia.
Akcja się dzieje w czasach, kiedy ta jednak technologia no, do przodu leci z ogromną prędkością. Nie? To co XIX wiek, no, rewolucja przemysłowa i ten moment, kiedy faktycznie można się zatrzymać i zastanowić, co się do cholery dzieje dookoła nas, nie? Czy nie stracimy tego, czy kim jesteśmy w tym momencie, tym bardziej, że no właśnie, tyle się w ogóle pojawia właśnie ten motyw tego telegrafu, nie?
Tego też wiesz, czy jakby da się też, nie wiem, wyprzeć jakieś, nie wiem, właśnie te takie atawistyczne jakieś skłonności, jakiś taki właśnie pociąg do nie wiem, do tego, co było wcześniej, tak? Czego nie znamy, no bo już urodziliśmy się w tych czasach, ale no czy jest coś takiego, tak? Że gdzieś tam nas jednak ciągnie do takiego wyzbycia się tej cywilizacji, no albo właśnie w drugą stronę. Pies pies ma przygody, tak? No, fajnie. No fajnie, samki ciągnie,
fajnie,
nie?
No, szczeniaczki potem miał, także no.
Więc no, cokolwiek autorzy filmu chcieli nam powiedzieć, to nam nie powiedzieli. Nie wiem, no przynajmniej do mnie nie powiedzieli.
No nie, także nie polecam.
Mam wrażenie, że mimo wszystko, ja zabrzmię jak prosty człowiek, ale jednym z tych uroków oglądania filmu o psach, nawet jeśli to są słabe filmy, nawet jeśli to są takie filmy, że już widziało się to 5 razy, jest fakt, że jest tam ten pies. Że ten słodki pysio, który się gdzieś tam uśmiecha, gdzie masz poczucie, że o, piesek sobie biegał i były interakcje z tym psem, a tu masz CGI psa, jakby nawet tego nie ma.
No, jakby masz już tą świadomość, że o, tam po planie biegał sobie pies i ktoś go tresował i teraz możesz popatrzeć, jak wow, jaki zdolny pies, nie? A tutaj no, wiesz, że ten, że tego nie można powiedzieć. No to przejdźmy może do tego kolejnego filmu, gdzie już był żywy pies. I to jest film, który nazywa się Togo. O, kolejny stary człowiek, kolejny pies. Kolejny zresztą wybitny aktor i kolejny pies. Nie wiem, co się dzieje, że ogólnie tych aktorów już zasłużonych ciągnie do grania tych traperów z północy, którzy dzielnie tam przemierzają te skute lodem tereny ze swoim wiernym psem Togo w tym wypadku. Tym razem znowu mamy psie zaprzęgi. Znowu mamy sędziwego tutaj człowieka, który widział wszystko już.
Maszera.
Tak, Maszera, który... Ja się nauczyłem trumny
nogi. To taki typ, co jeździ na zaprzęgu, jak coś. Też nie wiedzieliśmy. Tak. Ale się nas nauczył.
Zaprzęgu. I dał się... Tak, no... W sumie jakby nie patrzeć z tego filmu, z tego. Można się też o tych zaprzęgach nauczyć, nie? Jakby na przykład... Czemu te psy są poustawiane tak? Czy jest jakaś kolejność, według której stoją? I na czym to polega? I jak to działa w ogóle, nie? Czy te psy nie wpadają na siebie? Skąd wiedzą, który ma biec, jak szybko który ma biec, nie? Więc jak ktoś się interesuje psimi zaprzęgami, to może zerknąć.
Myślę, że jak ktoś się interesuje, to już to wie. Jakby jeśli ktoś nie wie, to...
No, ale tutaj historia jest taka bardzo klasyczna. Po prostu mamy zarazę. Ojej.
Mamy zarazę i burzę. Oglądaliśmy ten film w dniu, kiedy szalała i zaraza, i burza. Więc zaraz.
Teraz nie ma burzy, więc to jest ten plus. W każdym razie mamy zarazę, no i potrzebna jest szczepionka. No wiadomo, nie? Jak to jest zaraza, wszyscy czekają na szczepionkę. Czy tam w ogóle jakiś serum, no wiadomo, coś, żeby sobie poradzić z chorobą. No i giną dzieci w ogóle, bo tu jest w ogóle szpital cały dzieci, nie?
Żeby... No bo to jest dyfteryt, na który prostu... widocznie chorują dzieci.
Tak, po prostu to nie mogli być dorośli, nie? Bo dorośli tam, dobra, nie giną, nie? Trudno, przeżyli swoje. Jak takie czasy, ciężka sytuacja, ale dzieci to nie trzeba dzieci, więc się pojawia bohaterską Willem Dafoe i mówi, dobra, to ja pojadę w tę śnieżycę, wezmę mojego psa, który ledwo dycha i pojedziemy, odbierzemy szczepionkę i uratujemy dzieci. Oczywiście tam trzeba było go ponamawiać trochę, ale widać było, że od samego początku, że dobra, pojadę. No i on ma tego psa właśnie, który jest taki mega wierny i poznajemy też w flashbackach, jak się...
ich relacja rozwijała, tak?
Że tak, no jak się jakby, docierali, tak?
Tak, generalnie jakby... Punkt wyjścia jest o tyle ciekawy, że to był ten szczeniak, on był najsłabszy z miotu, generalnie no, był mniejszy niż powinien być typowy tutaj piesek, bo Willem Dafoe w ogóle ma hodowlę, tak? On jest hodowcą psów, on się na tym zna, on te psy do zaprzęgów trenuje, właśnie on uczy te psy, jak się jeździ w tym zaprzęgu, no i część sobie zostawia, bo prowadzi te zaprzęgi, a część po prostu sprzedaje innym ludziom do zaprzęgów.
No
i właśnie,
zdarzenie.
Tak, i generalnie no, że tak powiem, z pragmatycznego punktu widzenia, on chciał tego psa po prostu od razu zastrzelić, uśmiercić, no bo stwierdził, że nie nadaje się, bo jest za mały, jest za słaby, nie ma też sensu go rozmnażać, bo będzie tylko jakby psuł tutaj linię. No ale jego żona bardziej wrażliwa, stwierdziła, nie, zostawmy słodki pies. No i okazało się, że ten pies jest bystrzejszy niż wszystkie inne psy. I później też się okazało, że Willem Dafoe, który jest tym takim typowy stary człowiek, który zrzędzi na chmury, czuje ogromną więź tutaj z tym psem, i może oczywiście nie chce się tego przyznać. To jakby tylko potem już pieskowie co się stało, to o, tu on w ogień za tym psem skoczy.
No, tak. Bo pies jest bardzo mądry, nie? I tym nadrabia, a potem się okazuje też,
i bardzo szybki też, później tak, się
potem,
okazuje.
Tak, potem się okazuje, że też fizycznie też jakby, no, wyprzedza inne psy. Więc on też się pnie po prostu w górę i to
po
tak dosłownie.
Kariery.
Tutaj dosłownie mamy montaż, jak ten pies po prostu pokonuje kolejne psy. Czy raczej, no, nie kolejne psy, ale przeskakuje kolejne psy w kolejności i aż bo w końcu staje...
Jakby co to najszybszy biegnie z przodu, to jest cały sekret.
No, co się wydaje takie...
Ci wydaje dziwne, no bo wtedy jak te inne psy doganiają, no, ale widocznie tak to działa.
Widocznie one, te psy sobie nie zdają sprawy ze swojego potencjału, no. Że jak muszą biec szybko, to biegną szybko, po prostu muszą chcieć. No, w każdym razie, no jest to śnieżyca, no i w takim razie on bierze tego psa i stwierdza, że dobra, to jedziemy, nie? No oczywiście są ciężkie warunki, więc resztę filmu obserwujemy po prostu, jak próbuje sobie z tym psem jakoś tam dać radę, robiąc parę przystanków po drodze. Tam jest jeszcze taka akcja, żeby mu tam pomóc w międzyczasie. No i koniec końców... No, trzymamy kciuki, tak? Żeby udało mi się dojechać w jednym kawałku. Co no nie też... jest łatwe, bo jest zimno, naprawdę zimno.
Tak, plus no ten pies Togo to już jest bardzo zasłużony pies, tak? Jest powiedziane, że on ma 12 lat w momencie, jak ten wyścig jakby startuje, więc to jest dużo jak na psa i po prostu jest też obawa,
jest
że ten pies, i
Defoe,
nawet jeśli dojedzie,
na
to że po prostu no umrze z wycieńczenia, tak? Więc jakby... Stawki są wysokie, tak? Bo z jednej strony szczepionki dla chorych dzieci, bo trzeba je dowieźć, nie można ich zgubić i trzeba się śpieszyć, tak? Bo też tam też lód pęka, jak on tam nie zdąży, to już tego lodu nie będzie, bo lód odpłynie. Generalnie jest bardzo dużo przeszkód. No i na końcu nie wiadomo też, czy powinien tak się forsować, no bo może pies tego nie wytrzyma.
Tak. No, to tyle, jeśli chodzi o fabułę. No, to bardzo prosta historia, taka bardzo...
Ale bardzo angażująca i bardzo trzyma w napięciu, jeśli zależy wam na losie psa. A zależy wam, bo tym razem jest prawdziwy pies na ekranie.
No i mało tego, widzicie, tego psa jak był mały, znaczy pewnie jest ten sam
no,
pies, wiadomo,
pies, no.
Ale no jakby film tutaj próbuje was namówić, że to jest ten sam pies, więc no jakby no, można, no, faktycznie można się przywiązać do psa, to jak się spędza z nim tyle czasu na ekranie. W każdym razie też plus, no widać, Willemowi Dafoe się bardziej chce niż temu Harrisonowi Fordowi w poprzednim filmie.
No
nie?
Bo dali mu chociaż prawdziwego psa, którego może sobie pogłaskać, może jakąś relację wejść z tym, że tak powiem, actor dog, a Harrison Ford pewnie grał do zielonej kulki na patyku, no.
Nie, no grał do tego aktora, który tam na kuckach chodził, nie? Wiesz, on tak musiał po prostu śmiech powstrzymywać, tak za tą brodą i no. Tak. Ja jestem pewien, że w tej butelce, którą tam nosi cały film, to tam wcale nie było wody, nie? Tylko faktycznie jakoś musiał się znieczulać podczas kręcenia. A tutaj naprawdę, wiesz, widać, że Willem Dafoe wkłada trochę serca w tę rolę. I to jest dobry aktor, w ogóle dobry casting. Dobry aktor do grania takiej roli, bo to jest typ, który zagra ci świetnie właśnie i takiego odludka, takiego, wiesz, totalnego gościa, do którego nie chcesz podchodzić, bo już widział tyle rzeczy w życiu, że już dać mu święty spokój. Ale jednocześnie są te momenty, kiedy on się tam cieszy z czegoś i widzisz te momenty, jak się właśnie... bawi z tym psem i tak dalej, to też kupujesz to, nie, że to, że jest jeszcze w nim sporo takiego ciepła, nie, i radości, więc no super, jest oczywiście ten moment, lighthouse moment.
Tak, lighthouse moment to jest najlepszy moment.
Jest ten motyw, kiedy oni właśnie jadą sobie przez krę, która pęka, więc Willem Dafoe stwierdza, że musi zmotywować swoje psy, więc po prostu tak rzuca taki po prostu epicki monolog, który
taki
w ogóle
poemat.
Który roznosi się echem po prostu po całym jeziorze, nie, zamrożonym.
Który rozsławia imiona jego psów.
Tak, i to jest po prostu, to jest tak monumentalne, że te psy natychmiast po prostu lecą tam dosłownie.
Ja jestem pewna, że to było improwizowane.
Jestem pewien, że tego w ogóle nie było scenariuszu i po prostu ja bym stwierdził, no a może coś takiego zrobimy. I prosto, wiesz, prosto wychodząc z planu Lighthouse. I to jest dosłownie, ja jestem przekonany, że jest naprawdę niewielu aktorów, którzy są w stanie taki monolog walnąć. I
do psów.
Do psów. I to brzmi przekonująco. Jakbym tam biegł w tym zaprzęgu, to bym po prostu...
Bieg szybciej.
Samym się spieszył, no, dokładnie. No.
No i w ogóle ten film też pokazuje, jak niesprawiedliwa jest historia. Bo pewnie nie słyszeliście nigdy o tym psie, o psie Togo, ale możliwe, że słyszeliście w ogóle o tej całej hecy z tym wyścigiem po szczepionkę, bo to się wszystko wydarzyło. I pewnie nie słyszeliście o psie Balto, o którym zrobiono już trzy inne filmy wcześniej, bo wszyscy myślą, że to pies Balto sprawił, że dzieci dostają szczepionkę. No a pies Balto też tam był i też biegł w innym zaprzęgu, bo to była taka sztafeta zaprzęgów potem. No tylko, że jakby zebrał, spił całą śmietankę, a to wszystko Togo dowiózł.
To nie wszystko, to znaczy,
to, ten, no, znaczy nie, no, Bardzo też był ważny, bo on tam biegł w tym finalnym etapie, tam biegł ponoć przez też wielką zamieć i tak dalej, no ale generalnie jak na to, ile filmów o sobie dostał Balto, a ile filmów o sobie dostał Togo, no to Togo jest wciąż tym underdogiem tutaj, więc obejrzyjcie film o Togo, żeby wszyscy wiedzieli, że on też tam był.
Mało tego, przebiegł najwięcej w tej sztafecie, no. Nie? To jest właśnie istotne, że jakby każdy w tej sztafecie był ważny, to nie jest tak, że któryś był nieważny, bo jakby któregokolwiek z nich tam zabrakło, albo by, nie wiem, coś się wydarzyło, no to koniec, nie? Dzieci by umarły. Ale Togo przebiegł najwięcej, nie? I tam to jest zresztą całkiem fajnie zaznaczone, nie? Że po prostu przyszedł dziennikarz i mówi, o dobra, potrzebujemy kogoś, żeby podać do gazety, nie? Ty, jak się nazywasz? No tak i tak, dobra, zapisujemy. A ty, ten pies jak się nazywa? Fox. Ten jak się nazywa? Balto, okej, dobra, może być. I to jest piękne, no bo jestem przekonany, że tak faktycznie mogło wyglądać, tak. Nie?
Dokładnie.
No, także... spoko film, no.
To jest produkcja na Disney Plus, więc a wypada lepiej niż ten wielkobudżetowy, trzykrotnie droższy film kinowy.
Nie, właśnie, wiesz, jakbym poszedł na coś takiego do kina i tak dalej, to mógłbym kręcić nosem, że o, no może spodziewałem się czegoś więcej czy coś, ale właśnie jak na produkcję na Disney Plus właśnie coś do odpalenia sobie wieczorem albo właśnie w niedzielę po południu, no to spoko, nie? Jakby można Willa Dafoe chociaż sobie poglądać z psem. Czy ktoś tu jeszcze grał? Ciekawy, chyba nie. Ale jest paru aktorów o tych...
Jest paru aktorów, którzy kojarzycie, którzy tam w tle pod tej Alasce przemykają. Jest na przykład aktor, który grał w Grze o Tron, ojca Ramsaya Boltona, jeśli oglądaliście, to kojarzycie, taki łysy. Jest aktor, który grał w Zmierzchu, takiego Volturi, który miał długie włosy i się nic nie odzywał. I tutaj gra burmistrza miasta na przykład i coś mówi.
A jeszcze jedna rzecz, są tutaj aktorzy, którzy najpewniej byli lokalni, co jest zawsze plusem, nie? Bo... nie widziałem za bardzo takich przy okazji poprzedniej produkcji, gdzie nagle pojawia się tylko jeden pan.
Jest jeden pan rdzenny Amerykanin, który wygląda jak stereotypowy wódz Indian.
Tak, jak rozstępuje wszystkich i tak, to ja. Jestem jedynym...
prowadzę tu pokój.
Jestem jedynym człowiekiem z okolicznego plemienia, więc słuchajcie mnie, nie? I tyle. A tutaj widać, że jakby... to było całkiem nieźle tak, wiesz, zaaranżowane, żeby pokazać cały przekrój tutaj etniczny mieszkańców tutaj Alaski, nie? Ówczesnej. Więc to też plus. No, także dużo lepsza produkcja. Jeśli potrzebujecie filmu z starym aktorem i psem, to lepiej wybrać to z tym bardziej zaangażowanym starym aktorem, z prawdziwym psem i film o lepszej jakości, mimo że był ile... kurczę, cztery razy dalszy.
No ale tutaj widać, że chociaż też ktoś pojechał kręcić to w tych faktycznych rejonach i krajobrazy są przepiękne, są zarówno te takie lasy, jak mamy powiedzmy tam wiosnę i te zimowe krajobrazy, no jakby najbardziej CGI widać, jak po tym lodzie jeżdżą, no, bo tak. Tam faktycznie, no tak jest lód i nic i widać, że no jest to wszystko w komputerze zrobione, ale no, tak poza tym, no to jest całkiem okej.
To scenek jest zamieć, oni tak po prostu jadą po nie wiadomo czym, no to one przypominają faktycznie, nie wiem, finał Batman v Superman, tylko że jest niebiesko zamiast brązowo. No ale no, ponownie, ten film kosztował akurat 40 milionów dolarów, więc tutaj jestem w stanie, wiesz, jakby uznać za okoliczność łagodzącą to, że nie wszystko będzie wyglądać jak superprodukcja. Więc spoko.
Więc jak masz Disney Plus, no to czeka.
No, to czeka, leży. Nie żebyście mieli duży wybór, szczerze mówiąc, produkcji oryginalnej na Disney Plus. Lepiej to niż na
Disney. Ale jest tam bardzo duży katalog filmów z psami, więc...
z prawdziwymi psami, bo kiedyś nie można było robić CGI, nie? Więc to jest... kurde, kiedyś gęś zrobili, nie? Trzeba było użyć gęsi w filmie, to po prostu wzięli gęś i ta gęś robiła rzeczy. A dzisiaj by zrobili gęś CGI w ogóle. W ogóle w tym pierwszym filmie przecież są kozy, które są w CGI zrobione, no.
Nawet kozy nie mieli, nie?
To wciąż jest jeszcze półka niżej od dziecka w CGI, jak było w Zmierzchu, ale może kiedyś. Okej, to jeszcze a propos złych produkcji, to nas na koniec zostawiliśmy jeszcze jedną, mianowicie Aniołki Charlie'ego, film, którego nikt nie widział. Poza nami tym razem, bo ja też się jakby...
przypadek.
Trochę przypadek, szczerze mówiąc. Mi też w ogóle tak przyszło do głowy nagle i tak mówię... Aniołki Charlie'ego były przecież, mieliśmy to zobaczyć.
Były, nie u nas, do nas końcu nie dotarły, bo miały chyba tak być. Źle się sprzedały, że stwierdzili... Bo jeszcze wycofano to przed tą całą sytuacją pandemiczną, więc to nie tak, że tutaj, wiecie, wirus i nie można było obejrzeć,
mało tego.
Wszyscy stwierdzili, nikt na to nie pójdzie.
Mało tego, ten film trafił na VOD, zanim jeszcze epidemia się zaczęła, więc można było go sobie spokojnie obejrzeć i dalej go możecie sobie zobaczyć gdzieś tam. Widziałem, że jest wszędzie absolutnie, na jakimś tam Chili, Rakuten, wszelkich możliwych serwisach można sobie spokojnie wypożyczyć, pewnie nie kosztuje dużo. No, ale nie warto.
Jaki ty w ogóle masz stosunek do tej serii?
Takiej, że ona już dawno powinna być martwa, szczerze mówiąc, bo...
No i głównie była, nie? Głównie w ostatnich latach była martwa. Był jakiś reboot telewizyjny ABC z 2011 roku, który był o tyle zabawny, że zamówiono 13 odcinków, a potem wyeliminowano 7 i stwierdzili, że tych ostatnich już nawet nie puszczają, bo tak bardzo źle.
Pamiętam, że rozmawialiśmy o zwiastunie tego filmu, to jeszcze byłem w miarę pozytywnie nastawiony, że okej, no może się uda, może coś wymyślą z tą marką, nie? Ale na dobrą sprawę, potem jak się na tym zastanowiłem, Anioki Charlie'ego to zawsze była ta marka, gdzie po prostu miałaś atrakcyjne dziewczyny w jakichś skąpych kostiumach, które są tymi tajnymi agentkami, co w zasadzie...
To wygląda jakby ktoś bawił się w tajnych agentów. Nie wiem, ja nie widziałam tych poprzednich filmów, ale ten dokładnie tak wygląda. Jakby...
Poprzednie filmy tak wyglądały. Ta klasyczna seria z Farrah Fawcett i tak dalej też tak wyglądała i jakby nikt tego nigdy nie ukrywał. To zawsze było po prostu eye candy dla facetów. I albo, jeśli to robimy dzisiaj, to albo robimy znowu po prostu eye candy dla facetów i nie ukrywajmy tego, albo nie róbmy, bo jakby to jest w tkance po prostu tej serii, no nie da rady inaczej. Natomiast tutaj stwierdzili, że zrobimy z tego feministyczny manifest, oczywiście robiony korporacyjnie, więc to nie jest tak, że jest jakakolwiek cząstka szczerego przekazu w tym wszystkim, tylko nie, mamy po prostu powtarzane hasełka o girl power. A jednocześnie to wciąż jest ta sama konstrukcja, jakby dalej mamy trzy agentki, które robią rzeczy i próbują wykorzystać swoje atuty, żeby zrobić rzeczy i to tyle mniej więcej. I jakby żadna z nich nie ma żadnej osobowości, ani żadna z nich nie ma nic ciekawego, żadnej drogi do przejścia, nic takiego. One są tutaj po to, żeby być tym samym eye candy, którym były te poprzednie aktorki w poprzednich filmach, ale mówią ci przez cały film, że wcale nie. I to jest po prostu... To jest prześmieszne w ogóle.
Największym problemem tego filmu jest to, że on mówi rzeczy, ale on nie pokazuje rzeczy. To znaczy, no na przykład właśnie bohaterki nie mają właśnie żadnej konkretnej osobowości, żadna z nich nie ma właściwie story arku. To znaczy, jedna ma tak pół i to tyle, a tak poza tym to po prostu dowiadujemy się informacji co jakiś czas, ale one nawet nie mają szczególnego związku z tym, co się dzieje na ekranie. No więc mamy trzy główne bohaterki, mamy dwie agentki, mamy Sabinę, którą gra Kirsten Stewart i jej backstory jest takie, że była w więzieniu, pochodzi z bogatego domu, dlatego umie jeździć na koniu i jest taka bardzo, bardzo wprost, jest taka prostolinijna, jest taka...
Jest
No tak, i jakby,
jest...
i generalnie, no jeśli chce komuś coś powiedzieć, to nie umie owijać w bawełnę. I to jest niby, jest taka trochę socially awkward, chyba miała taka być, i nie przychodzi żadnej drogi w tym filmie. Jakby, jasne, pod koniec lepiej się kumpluje z tymi dziewczynami, z którymi była na ekranie, ale to trudno to nazwać jakąkolwiek drogą, czy jakimkolwiek storiarkiem tej postaci. Jakby, no tyle, dowiadujemy się o niej rzeczy, nawet nie wiemy, nie wiem, czemu była w więzieniu, to nawet nie jest nigdy, nie wiem, przydatne na ekranie, no po prostu ktoś nam co jakiś czas wrzuca rzeczy.
No ona jest, jednocześnie tak, ona jest tą chłopczycą i ona jest tym loose canon. Jest tam, która nie gra według zasad. Jak jej mówią, że ma coś zrobić, to ona to zrobi, ale po swojemu i nie będzie się słuchać. Więc myślałabyś sobie, że powinna się w takim razie w tym filmie nauczyć, żeby może jednak posłuchać mądrzejszych od siebie, ale nikt nie jest mądrzejszy od niej w tym filmie, ani w sumie nie ma niczego do nauczenia się. No i to tyle w sumie, jeśli o nią chodzi. I trochę mi jeszcze dodam tylko, że trochę mi szkoda o Kristen Stewart, bo to byłaby całkiem spoko rola dla niej i myślę, że to jest lepsza aktorka niż te role, które dobiera sobie, bo aż naprawdę szkoda.
No, naszą drugą agentką jest Jane, tak? Dobrze pamiętam? Jane, tak. Którą gra Ella Balinska. I jej z kolei cechą jest to, że ona nie uznaje przyjaciół. W sensie ona jest taka bardzo samodzielna.
Jest tą sztywniarą.
I tak, jak jej mówią, że mają coś robić w teamie, to ona zawsze idzie pierwsza, idzie sama. I jest parokrotnie pokazane, że że przez to, że nie poszły razem, tylko ta się wyrwała do przodu, no to jakaś tam akcja im nie wychodzi. No jej story arc jest taki, że uczy się, że warto współpracować. Jak z kreskówki dla dzieci, jakby w 20 minut możesz się tego nauczyć. I to jest wszystko o tej postaci. Jakby I chyba jest trochę nerdem, bo na końcu jest ta scena, jak flirtuje z takim gościem, który też jest nerdem. Ale jakby w całej fabule filmu to nawet nie ma znaczenia, jakby... Okej. Okay. No jest też trzecia bohaterka, która nie jest agentką, tylko jest... Wplątuje się w całą tę aferę, czyli Naomi Scott. Elena, tak? Elena. No. Okay. I generalnie jej cechą jest to, że jest mądra.
Jest hakerką.
Jest hakerką.
I hakuje rzeczy, więc...
I wszystkiemu się dziwi, no przez to, że jakby jest nie z tego świata, no to ona ma się wszystkiemu dziwić i inne bohaterki mogą opisywać jej rzeczy, no bo ona tego nie wie. Jest tam absolutnie tylko po to, bo przez większość filmu ona nie robi nic przydatnego nawet, tylko chowa się gdzieś tam z jakimś wiadrem, nie?
No nie wiem, wyobraźcie sobie Sky czy Daisy z pierwszego sezonu Agents of S.H.I.E.L.D., tylko gorzej. To jest generalnie ta sama postać, nie? Jestem hakerką i potrafię robić rzeczy, których wy nie potraficie zrobić, więc dajcie mi komputer, zrobię wam to, co muszę zrobić.
No właśnie, nawet nie, bo tam jest taki moment, jak one idą do tej takiej bazy i tam dostają sprzęt i wychodzi Elizabeth Banks i mówi, no to jest taki dings, który jak podepniesz do komputera, to on pozwala ci się wszędzie włamać. To po kiego grzyba im ta hakerka?
No. No właśnie, a jak już wspomniałeś o Elizabeth Banks, no to oczywiście mamy tą całą organizację, która została rozszerzona po tym, jak ją... Generalnie ten film niby jest rebootem, ale z drugiej strony próbuje się łączyć z tymi poprzednimi filmami, to znaczy próbuje nam wyjaśnić, że ta organizacja, którą widzieliśmy choćby w klasycznym serialu, to był taki start dopiero, gdzie był Charlie, był Bosley, były agentki, ale teraz to się rozszerzyło na cały świat i mamy... różne grupy agentek, mamy różnych Bosleyów, którzy są tymi łącznikami z Charlie i mamy Charlie'ego, który jest tym artefaktem
dawnym. Który już jest kolejny Charlie, tak?
Tak. Jakby no ten Charlie jest tą fasadą taką na zasadzie, że hej, jak przyjmujemy nowe agentki, to niech myślą, że jest Charlie, to będą się słuchać. No i poznajemy paru tych Bosleyów i to jest na zasadzie tak takiego mrugania okiem za każdym razem, nie? Ej, pamiętacie tutaj, że była taka postać, to teraz zobaczcie, Elizabeth Banks jest Bosleyem, no, i kobiety też mogą. I jest generalnie ta cała intryga, gdzie w tymś momencie się nasze bohaterki orientują, że kurczę, może ta nasza przełożona jest tak naprawdę po złej stronie. Ale tak naprawdę dostajemy 30 zł akcji, że jednak nie, a może jednak tak, a to tak naprawdę było jeszcze
inaczej.
To jest
tak przewidywalne, że jeśli widzieliście kiedykolwiek w życiu, nie wiem, ze 3 inne filmy, to mniej więcej po pół godzinie wiecie, o co chodzi. Jakby wiecie, jaki będzie ten finalny zwrot akcji. No jakby ten film jest po prostu tak grubo ciesany, ale on będzie dalej próbował was przekonać, że ma dla was to zaskoczenie. To jest po prostu tak nieudolne.
No, plus on jest też taki bardzo subtelny w tym swoim feministycznym przekazie, że jeśli zastanawiacie się, czy dany facet w tym filmie jest zły, to jest.
W tym filmie jest absolutnie dwóch porządnych facetów. Jeden to jest ten, którego gra Jimon Honsiu, ale on nie jest z nami długo na ekranie.
Jest czarnoskóry, więc ginie, spokojnie.
Nie zdążył nic odwalić. I jest drugi bohater, który jakby jest takim, nie wiem, mniej więcej tym, jak ta rola Chrisa Hemswortha w Ghostbusters. Jest taką sekretarką, kimś takim dla
nich. Nie jest idiotą.
Nie jest idiotą, ale nie jest agentem, tak? Jest takim pomocnikiem, biuro im ogarnia, nie wiem jak to nazwać.
Generalnie jego rolą jest robić spa naszym agentkom.
No, przygotować im ubrania.
Zrobić im szejka, wyprasować im ubrania.
Masaż pleców i prawdopodobnie jest gejem. W sensie, no film tego nie mówi, ale aktor gra go tak, jakby grał geja. Nie wiem, jakby... I to jest jedyna pozytywna męska postać, która jakby jest dłużej w tym filmie.
Jedyna pozytywna męska postać to jest właśnie ten taki typ, który, wiesz, podaje ci zieloną kawę w Starbucksie i pyta, czy może bez cukru, nie?
Pyta, czy tu mleko sojowe, bo tu ma najlepsze, no, sam doił soję i tak dalej.
No, więc i to też jest taka postać, wiesz, no, bez charakteru i bez no.
Tak, on się tam dwa razy pojawia, jakby to nie jest też bohater żadnego filmu, no ale jakby, no mówię, to jest jedyna pozytywna męska postać, poza tym typem, który ginie na samym początku, nie? Więc wszyscy pozostali są albo głupi, albo są bardzo niegodziwi, są po prostu też tak kreskówkowo źli, ewentualnie są i głupi, i źli.
No, główny antagonista, którego nie będziemy wyjawiać, ale domyślicie się natychmiast po prostu, bo stwierdzicie, o, ten aktor, a no to, okej, okay. I więc to jest, on jest tak po prostu kreskówkowym wylanem, tylko najgorsze jest to, że film sobie trochę nie zdaje z tego sprawy i próbuje go traktować serio, ale on jest autentycznie jak ci bondowscy wilani, który tak mówi, yes, yes, now I will tell you my plan, nie?
I teraz mówi ten plan.
Przywiążę was do was do tego łóżka z laserem, nie? I opowiem wam teraz, jaki jest mój plan, który polega na tym, że nie wiem, wyślę sygnał do wszystkich satelit, który będzie kontrolował umysły ludzi i no, to nie jest dokładnie
ale plan,
nie chcę spoilować, ale mniej więcej jest taki.
Plan jest podobnego kalibru, no jakby no. Ten plan, jak zwykle mamy jakieś urządzenie, które przez przypadek ma furtkę, którą ktoś może robić bardzo, bardzo złe rzeczy i próbuje to wykorzystać. Jakby. To jest najbardziej po prostu taki z takiej teczki, po prostu scenariusz filmu o agentach, pierwsza strona. Mhm. Jakby co może być? No, może być to tajemnicze urządzenie, które teoretycznie powinno służyć dobrym celom, tam zapewniać energię biednym ludziom, ale oczywiście ma w sobie tę linijkę kodu, która sprawia, że mózgi wszystkim wybuchną, nie?
No i nagle pojawia się nasza bohaterka, jak ona się nazywała?
Elena,
która mówi, mam tę linijkę kodu tutaj, na tym pendrive'ie i... No, i nie ma żadnej innej kopii. No i to jest właśnie, kurde, to jest niesamowite, że wiesz, że w 2020 czy 2019, kiedy ten film powstawał, jakby tego typu rzeczy są jakby traktowane nie jako parodia zupełnie, no. Tylko to jest tak na serio.
To więc... powinien być, nie wiem, film z Austinem Powersem.
No, totalnie, jak Austin Powers. I mam wrażenie, że właśnie to jest ten problem, że gdyby ten film nie był robiony przez po prostu... ktoś z Sony wyciągnął steczki, kolejną markę i stwierdził, zróbcie, tylko ktoś miałby na to pomysł, to by mogło wyjść z tego coś, wiesz, trochę pobawienie się może tym konceptem. Może, wiesz, myślę, że spokojnie dałby radę jeszcze ograć te aniołki właśnie w taki feministyczny sposób, gdyby właśnie trochę ponabijać się z tego, jak to wyglądało do tej pory i pokazać na przykład bohaterki, które będą chciały to zmienić. Jakby one, wiesz, od nich to wyjdzie. Nie na zasadzie, że spokojnie pozmienialiśmy wszystko. Teraz działamy tip-top wszystko, nie? Tylko, że mamy bohaterki, które są na przykład częścią tej organizacji i się orientują, że to nie działa tak jak powinno, nie?
Które dostrzegają absurdy pewnych rzeczy, że wiecie, no jeśli superagentka jest kobieta, to każda jej broń wygląda jak, nie wiem, szminka, puderniczka, torebeczka i jakby, no come on, to jeśli nie ograsz tego jako parodię, to jest kuriozalne, tak? Jakby nie da się już dziś nie ograć tego jako parodii, a ten film jakimś cudem udaje, że nie widzi tych absurdów.
Właśnie, nawet nie to, że nie widzi. On jakby ogrywa to jako coś maksymalnie cool. No. Że po prostu, zobacz, tu jest szminka, która strzela laserem, nie? I to jest taki mega cool po prostu, nie? I wszystko, co robią bohaterki w tym filmie, jest taki tryhard po prostu. To jest taki tryhard. Jak za każdym razem, jak ktoś coś robi, to dosłownie jakby czekał na aprobatę, nie?
No. Wszyscy są tak poważni w tym filmie. Właśnie, no, aktorki też grają to wszystko na poważnie. No
właśnie, no masz Kristen Stewart, która wszystko ironicznie komentuje. Tylko, że wiesz, że to też jest takie mega wymuszone. Że to jest po prostu część jej charakteru, więc musi odklepać tą linijkę zawsze po tym, jak ktoś coś zrobi. Plus, z jakiegoś powodu nasze bohaterki po prostu masakrują i wcierają w ziemię tych wszystkich swoich przeciwników. Okej, ja rozumiem, że jakby, no, jak jesteś tajnym agentem, to zawsze ktoś tam zginie po drodze, nie? Jak ktoś się napatoczy. Ale tutaj po prostu przeciwnicy tych naszych bohaterek giną w najgorszy możliwy sposób. Są po prostu, wpadają w tryby w ogóle jakieś, kurcze, przemielarki do ziemi czy czegoś.
Ale to jest akurat mój ulubiony element, bo w tym filmie od samego początku jest tak, że bohaterkom często coś nie wychodzi i właśnie, że jest jakaś ta przypadkowa ofiara, albo że muszą kogoś ogłuszyć, żeby się gdzieś dostać. No i one tak z reguły mówią sobie, że a dobra, tam tylko go ogłuszyłam, a tam oprzytomnieje po 5 minutach i wstanie, ale jakby nigdy film tego nie pokazuje, więc w moim headcanonie właśnie ci wszyscy, te wszystkie przypadkowe ofiary po prostu umarły tam po drodze i to jest jedna śmieszna rzecz. Ta jedyna rzecz, którą sobie muszę dopowiedzieć do filmu, żeby była śmieszna.
Tylko, że też Honet było w jakimś filmie, nie wiem w którym, czy to było właśnie o Powersie, czy to w jakimś, nie wiem, Kingsman, czy czymś takim. Że był taki motyw, że bohater używał jakichś właśnie spinek czy w nagiej broni to było?
Na pewno.
Może w nagiej broni, może w tej Spyheart? W każdym razie był taki motyw, że bohater na przykład używał tych swoich spinek, które usypiały wroga, nie? I na przykład strzelił komuś tą taką spinką i ktoś mówi, o, zabiłeś go. Nie, spokojnie, tylko uśpiłem, nie? I ta postać, która została uśpiona, nagle wypada poza barierkę i tam spada gdzieś w ogóle pod walec i okej, to coś takiego byłoby nawet zabawne, ale tutaj to się dzieje zupełnie, wiesz, zupełnie świadomie. Ja nie wiem, w ogóle mam wrażenie, że można by było to ograć właśnie jako parodię. I taką nie, że parodię, że śmiejemy się tak już do końca po prostu z całego konceptu, ale pobawić właśnie tymi motywami, no kurczę, no jednak te motywy tajnych agentów z gadżetami i tak dalej, to już było przemielone na tyle sposobów, no właśnie... że można tego, tym bardziej, że właśnie nie mieliśmy jeszcze tego w wykonaniu takim damskim, nie? Była seria gier No One Lives Forever, która była cudowna. Gdyby ktoś wziął motywy teraz z tego i na przykład osadził na przykład akcję w latach 60. i pobawił się właśnie tym, że czasy wyglądają inaczej, więc niektóre rzeczy, więc na przykład motyw tego, że kobiety są postrzegane w jakiś konkretny sposób, spokojnie by się tutaj mógł znaleźć, ale no do tego trzeba by jakiegoś pomysłu, nie? A widać było, że tutaj za bardzo tego nie ma, że to jest po prostu takie najprostsze, wiesz, no pojechanie po tej linii najmniejszego oporu, nie?
No tak, zwłaszcza, że mam wrażenie, że filmy ostatnich lat, jeśli są filmami o agentach, no to albo już są w takiej jakby poważniejszej stylistyce, takiej, nie wiem, powiedzmy bardziej realistycznej, gdzie mam, nie wiem, Mission Impossible, gdzie tu, wiesz, to Tom Cruise łapie helikopter.
No z tym realistycznym to...
W sensie, jakby, no ten film nie jest parodią tak niczego, no tak, jeśli okay. On z niczego się nie śmieje. A z drugiej strony mam właśnie na przykład Kingsman. No wiem, że ty nie lubisz, ale ja na przykład bardzo lubię. I właśnie, jakby tam też masz
Nie, ten film
też nie jest parodią, ale tam z kolei masz te żarty, masz jakby rozładowywanie atmosfery zarówno tymi żartami z jakichś gadżetów, że właśnie wiesz, ktoś ma super parasol albo jakąś taką totalnie absurdalną rzecz, z drugiej strony masz właśnie tego złego, który też ma ten magiczne urządzenie, które rozsadzi ludziom głowy, ale tam wszyscy wiedzą, że to jest dowcip, który trzeba jakoś ograć, a w tym filmie nie. To jest tak jakby ktoś przeczytał scenariusz tam tego filmu i stwierdził, dobra, to my zrobimy takie samo, tylko na poważnie. I to tak bardzo nie działa, jakby ten film, jest taką męką do oglądania, no bo po prostu, no rzeczy się w nim dzieją, bohaterki są w coraz to nowych miastach, a tu robią przerwę, żeby, nie wiem, no, obejrzeć sukienki.
Co chwilę są te same kawałki puszczane, w tym samym stylu.
Jest ten połowy taki teledyskowy montaż, kiedy macie to ujęcie na jakieś miasto, tam słońce zachodzi i jakąś piosenkę ulalalala, jakąś taką najbardziej generyczną.
Weź właśnie jakąś płytę Ariany Grande albo jakieś inne
popowe gwiazdki. Ale jakąś taką starszą płytę.
Jakąś taką płytę i weź jakiś kawałek tam przedostatni, taki, który się tam nie załapał już na singla i po prostu jest tam, bo jest. Jestem wypełniaczem i wrzućcie go tutaj do soundtracku i wtedy będziemy mieli Aniu Kuczeliego, nie? Nic się tutaj nie broni. No w sumie nawet ciężko mi to polecić jako właśnie dla Beki, bo to jest męczące bardzo, nie? I masz wrażenie właśnie, że za każdy... Widzisz po prostu widzisz tych producentów, którzy po prostu stoją przy tej prezentacji w PowerPoincie, mają te punkty odhaczone, co ma być w tym filmie i wiesz, widzisz tą Elizabeth Banks za stołem, która notuje to wszystko, musi być, tak? Wiesz, nie ma nic, żadnej zabawy, żadnego polotu, absolutnie nic sobie w ogóle pozwalało, nie wiem, pomyśleć pozytywnie o tym filmie. Jeśli ktoś, nie wiem, chciał sprawdzić, bo był ciekaw, nie wiem, Naomi Scott, czy Kristen Stewart, czy Elizabeth Banks, czy kogokolwiek jeszcze innego, to one też nie mają za bardzo nic do roboty, więc no.
No. Tak, no jeszcze ten film kończy się takim chamskim sequel baitem, ale wiemy, że nie ma szans, no bo to też nawet nie zarobiło, nie?
Nie zrobiło i to też mnie akurat cieszy, bo... No bo to ten film, zresztą ile to miał budżetu? 50 milionów, to już przynajmniej nie wtopili jakoś dużo.
No, ale wczoraj tak rzuciliśmy, jeśli ktoś nie oglądał przedwczorajszego w sumie naszego odcinka, no to ten film moim zdaniem jest jakby jeszcze słabszy niż ci ostatni Men in Black, bo, no nie wiem, tam jakoś chociaż te postaci były chyba sympatyczniejsze, nie wiem, nic już z tego filmu nie pamiętam, kosmici jacyś się przewinęli, jakby, tamten film też był takim właśnie takim produktem, na który nikt nie miał pomysłu, ale wydaje mi się, że był odrobinkę jednak lepszym produktem niż ten film. No. Więc jeśli na przykład na tamtym filmie się bardzo zawiedliście i wynudziliście, to potem wydaje mi się nawet nie macie co sięgać, bo on robi te rzeczy jeszcze gorzej.
No właśnie przy okazji tamtego filmu to chociaż było tak, że ktoś chciał zrobić ten film, ale się wpierdolili producenci, zaczęli tam robić rozpierdol. A tutaj chyba tak po prostu trzeba było zrobić, bo trzeba, nie? A to ta sama wytwórnia swoją drogą.
No tak.
No, więc to jest, myślę, że przy okazji kolejnych projektów, jakie Sony będzie jeszcze ogłaszać w tym stylu, to zawsze będzie taka, wiesz, no, albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, nie? Bo widać, że było parę projektów, które sięgali właśnie po jakimś czasie, na zasadzie, okej, mam jeszcze to, zróbmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakimś cudem, wiesz, to Jumanji czy Men in Black, którego nie widziałem, no ale ciągle jest najlepiej sprzedającym się filmem w tym roku.
Jak nie widziałeś?
Co powiedziałem?
Men in Black.
Miałem na myśli Bad Boys 3.
A.
Czy właśnie Bad Boys 3 Jumanji, no chwyciły, nie? I zostały bardzo dobrze przyjęte. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu kto inny produkował te filmy i po prostu ci producenci akurat wiedzieli, wiesz, gdzie... jak zatrudnić odpowiedniego wykonawcę do tego, jak dać mu odpowiednio dużo przestrzeni na robienie rzeczy. A inni po prostu nie kumają tego, bo jednak rozstrzał jakościowy między właśnie tymi wymienionymi filmami, a tymi facetami w czerni, czy tutaj aniołkami, no jest ogromny, nie? Nie do zdefiniowania, więc niech oni niech się ogarną tam wreszcie w tym Sony, no bo widać, że mogą, widać, że potrafią jak chcą, więc aż szkoda, szczerze mówiąc. Aczkolwiek mówię, no z aniołkami jest o tyle problem, że to jest marka, która już jakby z gruntu już jest troszkę wpisana w pewną konwencję, która dzisiaj nie do końca będzie, myślę, pasować do tego, jak są robione superprodukcje, ale z drugiej strony, gdyby wziął się za to ktoś zdolny, to może i by coś z tego jeszcze wymyślił. Więc no.
Tak, więc jeśli mamy coś zostawić was z jakąś myślą po dzisiejszym odcinku, to obejrzyjcie Togo.
Albo tak, albo historię zespołu Fire Saga, bo swoją drogą dostaliśmy parę komentarzy, że gdzie nam sporo osób dziękowało za polecenie tego filmu, bo im się podobało, więc hej, to bardzo dobrze. W sumie to poza Togo to w sumie jedyny chyba film, który był naprawdę okej z tego grona.
No tak, no, film Eurowizji najlepszy, a zaraz za nim Togo.
No, widzieliśmy jeszcze film, który się nazywał Stanik Panik, ale to jest bardzo niszowa rzecz, która myślę, że nie wszystkim przypadnie do gustu, bo bardzo dziwne. I tak widać, że był robiony, wiesz, że to niezależny film, bo był zupełnie inaczej nakręcony niż to co powstaje w Hollywood zazwyczaj. Ale jak ktoś lubi filmy o tym, jak dostawca pizzy przypadkiem trafia na rytuał satanistyczny i potem niechcący wszyscy się dowiadują, że jest dziewicą, więc nadaje się idealnie na ofiary i potem musi zwiewać, to może to będzie coś dla was. Ale to troszkę inne klimaty niż Togo i Skub, więc okej.
Okay. Zew krwi.
Jak będzie jeszcze okazja o tym pogadać, może do tego jeszcze dorzucimy jakieś inne, bo parę horrorów jeszcze z tego roku nie obejrzeliśmy, można by je nadrobić w sumie i może przy okazji jakiegoś tam przeglądu horrorów też się spotkamy. Dobra, tymczasem będziemy się żegnać. Dziękuję wam bardzo za uwagę, za te wysłuchanie tutaj naszych wrażeń po filmach o psach i o agentkach i dajcie nam znać, czy któryś z tych filmów was zaciekawi, albo może jeśli widzieliście, to podzielcie się swoimi opiniami. Tak jak wspomniałem, większość tych filmów można obejrzeć bez problemu, bo
są na VOD.
Bo są na VOD, no.
A Togo jest na Disney Plus.
No z Togo jest chyba będzie największy problem, bo trzeba mieć Disney Plus, nie? Chociaż, kto wie, może ten Disney to wypuści gdzieś indziej jeszcze. No, to by było na tyle, bo z nami Martin Neumann, się nazywam Kastelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Napisów Końcowych. Trzymajcie się. Cześć.